Chwała Bogu. Usiądźmy wszyscy, którzy jesteśmy tutaj na sali. Mam nadzieję, że wam w domach udało się też włączyć w uwielbienie, z nami śpiewać i dziwnie jest nam smutno. Mam nadzieję, przepraszam, że to powiem, mam nadzieję, że wam w domach też jest troszkę smutno, bo wtedy nasza radość będzie większa, jak się spotkamy. I gdy mieliśmy teraz czas uwielbiania, ja wiem, że Bóg był z nami obecny. Czytamy w Słowie Bożym, że tam, gdzie dwóch lub trzech się gromadzi w Jego imieniu, tam On jest i On jest obecny tutaj, jest obecny w waszych domach, ale brakowało mi waszego śpiewu, czasem nawet tego nieczystego za plecami tego chóru, kiedy słychać cały zbór, kiedy razem uwielbiamy Boga. Dlatego wyrażam tą nadzieję, że udało się wam w domach też nie tyle jeść śniadanie z nami, że nie graliśmy do czego tam, do kanapek, tylko że uwielbialiśmy Pana Boga razem. Smutno tu w kaplicy bez was, ale mam nadzieję, że dobrze wykorzystujecie czas w domach. Zostaliśmy pozbawieni pewnych swobód. Niektórzy doświadczają tego, że zostali pozbawieni pracy, środków do życia. Różne rzeczy przeżywamy, ale został nam darowany bezcenny dar czasu. Wielu z nas doświadcza teraz tego, że mamy więcej czasu z bliskimi, więcej czasu w domu, czasem nie wiadomo, co zrobić z tym czasem, a Słowo Boże wzywa nas, żebyśmy wykorzystywali czas, bo czasy są złe. Słowo Boże wzywa nas w liście do Efezjan w 5 rozdziale: zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Trudne czasy nastały, a może i dopiero nadejdą jeszcze trudniejsze. I Słowo wzywa nas, żebyśmy nie marnowali najdrobniejszej chwili, żebyśmy zachowywali się jak mądrzy, nie jak niemądrzy. I dzisiaj będziemy czytać słowa Jezusa, które właśnie mówią o tym, jak być mądrym, a kto jest niemądry. Mam nadzieję, że mając więcej czasu, kiedy czytacie Ewangelię, zachwycacie się słowami Jezusa. Kiedy czytamy jakieś słowa enty raz w naszym życiu, czasem ciężko się już zadziwić, ale mam nadzieję, że zachwycają nas te słowa wciąż. Ja tak mam, że kiedy czytam słowa Jezusa, wciąż na nowo odkrywam coś głębszego w tym, co Jezus powiedział i lubię się tym zachwycić, bo Jezus był, Jezus nadal jest najdoskonalszym nauczycielem, jakiego możemy sobie wyobrazić, jakiego można mieć. I to jest piękne, że możemy czytać Jego słowa. Ta niezwykłość nauczania Jezusa polegała między innymi na tym, że potrafił prostym ludziom, takim jak ja, żeby nie powiedzieć jak wy, prostym ludziom potrafił przekazywać w prostych obrazach głębie prawd duchowych. Pan Jezus, kiedy nauczał tłumy, on nie używał jakichś takich ciężkich pojęć teologicznych, że potem ci, co go posłuchali, musieli iść do faryzeuszy albo do jakiejś biblioteki szukać znaczenia, robić notatki wszystkiego. Tylko piękno nauczania Jezusa, głębia tego nauczania polegała też na tym, że prostymi obrazami z życia codziennego potrafił przekazać to, co się dzieje w duchowej rzeczywistości. I tak używał ilustracji z życia codziennego, z życia rodzinnego, z pracy, z obowiązujących zwyczajów, z przyrody i na tej kanwie objawiał duchowe prawdy. I w Ewangelii Mateusza, kiedy kończy się kazanie na górze, bezpośrednio po tym kazaniu, otwórzmy, jeżeli macie Biblię w domach, pewnie macie, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, możecie włożyć sobie tam zakładkę, bo będziemy wracać do tego tekstu, to będzie podstawa dzisiejszego rozważania Słowa Bożego. Kiedy zakończył Jezus kazanie na górze, czytamy w 28 wersecie tak. Gdy skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. Tłumy były zadumione. I chciałbym, żeby punktem wyjścia dla naszego dzisiejszego rozważania Słowa Bożego był obraz, którego właśnie Jezus użył chwilkę wcześniej, który bezpośrednio spowodował to zdumienie. I moją modlitwą jest to, aby i dzisiaj te słowa zapisane w Biblii stały się przyczynkiem naszej zadumy, a daj Boże, może i podjęcia jakichś ważnych działań dla naszego życia w kontekście zbliżającego się powrotu Pana. Jezus używa ilustracji z dziedziny budownictwa. To jest ten moment, kiedy próbowałbym nawiązać z wami kontakt jakiś, żeby złapać, kto jest ze mną i bym się zapytał, kto ma doświadczenie, chociaż budował dom, albo chociaż remontował mieszkanie. Na szczęście jest Adam, jest Krzysiu, który jest ciągle w procesie. Bym spojrzał na Gabrysia, bym spojrzał na Adama, który się tym trudni, na Rafała. Myślę, że wiele z osób też, jak oglądacie w domu teraz to kazanie, mamy takie doświadczenie z budownictwa. I Jezus się do tego odwołuje, bo wielu z jego słuchaczy pewnie też miało takie doświadczenia, że może jak sami nie budowali, to przynajmniej widzieli, jak się buduje domy w tamtych czasach. Jezus prawdopodobnie widział, przyglądał się niejednej budowie domu. Ba, być może Pan Jezus nawet jakiś dom budował albo pomagał przynajmniej, bo wiemy, że był cieślą, zanim rozpoczął swoją służbę. W wieku lat 30 to pracował jako cieśla w Nazarecie. Jak my byliśmy w Izraelu, w Nazarecie, to tam opowiadali, że cieśla to nie tylko tak, jak nam się wydaje, że stoły robił, ale zajmował się też budową domów. Więc Pan Jezus wiedział, o czym mówi. I okazuje się, że choć minęło wiele lat od tamtego nauczania, to podstawowe zasady dotyczące budowy domów są wciąż podobne. Oczywiście materiały się zmieniły przez lata, one się wciąż zmieniają, ciągle coś odkrywamy to nowego i nie jeden budowlaniec nagle odkrywa, że już są jakieś nowe techniki, można coś zrobić łatwiej, prościej. Nie jedną techniką czy materiałem się zachłysnęliśmy. Był czas, że wszyscy się cieszyli z azbestu, eternitem się kryło dachy, już od tego odeszliśmy. Natomiast pewne podstawy są niezmienne. W czasach Jezusa domy też miały ściany, miały jakieś dachy, miały pewnie jakieś drzwi, jakiegoś rodzaju okna. Nie kładli instalacji elektrycznej, bo nie było prądu, nie kładli jakiejś tam hydrauliki skomplikowanej, ale co do zasady niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o budowę domu. I jest jeszcze jeden ważny element, który dobrze by było, żeby dom, który się buduje, żeby dom posiadał. Mianowicie, jak się domyślacie, chodzi mi o fundament. I do tego Pan Jezus się odwołuje w tym obrazie z budownictwa, który porusza pod koniec kazania na górze. Cofnijmy się kilka wersetów i czytamy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, 24 werset do 27. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Co mówi nam ten tekst? Pan Jezus dzieli tutaj swoich słuchaczy na dwie grupy. On nie zaprząta w tym miejscu w ogóle naszej uwagi tymi, którzy nie słuchali jego słów. Te słowa są kierowane tylko i wyłącznie do tych, którzy byli obecni podczas jego nauczania, którzy wysłuchali jego słów. I wyróżnia dwie możliwe postawy wśród tych, którzy, jak mówiłem, posłuchali, co on miał do przekazania. Ludzie mogli wysłuchać Jezusa i stosować się do jego nauki, wziąć udział, wykorzystać te słowa i tych nazywa mądrymi, I jest też druga opcja. Można słuchać słów Jezusa i nie robić z tego użytku. I tych Jezus porównuje do, według łagodniejszych przekładów, do ludzi bezmyślnych. W naszym przekładzie jest właśnie człowiek bezmyślny, do ludzi nierozsądnych, jak mówi Biblia Tysiąclecia. Ale jeżeli spojrzymy do greki, do słowa, które zostało tutaj użyte, które jest użyte przez ewangelistę Mateusza, który spisywał tą historię, to tam się pojawia słowo greckie moros, które oznacza, nie da się tego inaczej tłumaczyć niż głupi. Czyli ludzie, albo ci, którzy wysłuchali Jezusa. W ogóle co za słowa w ustach Jezusa do tych, którzy dopiero co wysłuchali Jego nauczania, mówi jednym, że ci, którzy teraz zrobią sobie użytek z tych słów, są mądrzy, a ci, którzy nie, są głupi. Jezus nie daje tutaj opcji pośrednich. Nie ma w tym obrazie jeszcze takiej grupy pośredniej, która troszkę zastosuje to, co im odpowiada, to, co jest łatwe do przyjęcia, bo wiemy, że kazanie na górze, jakbyśmy czytali, to tam jest bardzo wiele różnych, wiele nauczania i niektóre nam łatwiej przyjąć, a niektóre trudniej. To tutaj nie ma takiej opcji, że można troszkę do części się zastosować. Tacy kombinatorzy należą do tych, których Jezus porównuje do człowieka głupiego. A zwróćmy też uwagę, że w tej ilustracji nie ma ludzi bezdomnych. To znaczy każdy buduje. I nie ma tu mowy o materiałach, z jakich budują, ale każdy buduje jakiś tam dom. Robienie użytku ze słów Jezusa dotyczy w tej przypowieści nie tyle materiałów, z jakich budowany jest dom, co tyczy po prostu na czym budujemy. Każdy swoje życie jakoś przecież buduje. Te słowa są wypowiedziane do słuchaczy i w tej liczbie również my dzisiaj słuchamy tych słów. Więc też zobaczymy, co z tym zrobimy, czy zrobimy z tego użytek, czy nie. To, co się dzisiaj dzieje właśnie podczas naszego nietypowego zgromadzenia, to nic innego jak słuchanie słów Jezusa. I chociaż nasze życie jest, można powiedzieć, bardzo inne niż życie w Izraelu w pierwszym wieku, to nic się nie zmieniło w tej zasadniczej kwestii, że mamy wolną wolę, co zrobimy z nauczaniem Jezusa. Nasze życie może być budowane na skale albo na piasku, a Jezus przedstawia nam konsekwencje podjęcia decyzji, co zrobimy z Jego nauką. Dopóki świeci słońce, dopóki nie ma wiatru, nie ma deszczu, ciężko nieraz rozpoznać, jakie są podstawy danego domu. Oczywiście mówiąc domu, mam na myśli nasze życie. Myślę, że to łapiemy. Deszcz, wezbrane rzeki, wiatry, one w naszym tekście symbolizują próby, które prędzej czy później dotykają życia każdego człowieka. I to właśnie takie krytyczne momenty obnażają to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. To jasne, że ten mądry w obrazie użytym przez Jezusa musiał zadać sobie znacznie więcej trudu niż głupi. Budowanie na skalę wymagało większego wysiłku niż po prostu postawić sobie dom, nie przejmując się podłożem. Tam jak ktoś był w Izraelu, to też może sobie wyobrazić, jakie tam podłoże jest i ja dziękuję, żeby w takiej skale kuć jakieś tam... Łatwiej było na pewno po prostu postawić dom i się nie przejmować. Ale widzimy też z naszego tekstu, że warto się trudzić. Bo w obliczu próby głupi traci swoje życie. Często są potem tylko zgliszcza, których nawet nie ma komu posprzątać. Mądry natomiast może w bezpiecznym domu podziwiać potęgę kataklizmów, które nadchodzą. Z wiarą, że to wszystko jest w ręku Bożym i nic się nie dzieje bez Jego wiedzy i przyzwolenia. Dzisiejsze trudne czasy, które nastały. Koronawirus, który straszy społeczeństwo. Jak to wpływa na nas? Niektóre próby, które będą przychodziły na nas, to są indywidualne, ale czasem na całe społeczeństwo, na cały naród. Wychodzi, że na cały świat przychodzi jakaś próba. A czy jesteśmy w naszym życiu, czujemy się spokojni, bezpieczni? Nie wiem, czy lubicie obserwować burzę, potęgę burzy. Ja lubię, ale gdy w zeszłym roku budowaliśmy dach, to nie lubiłem burzy, które nadchodziły. Kiedy jeszcze nie mieliśmy wstawionych okien, kiedy wszystko przeciekało, kiedy było trzeba latać z miskami, kiedy drżałem o to, czy jakiś podmuch nam nie porwie czegoś, nie zaleje nas, to nie cieszyłem się na burzę, która nadchodziła. Ale w tym roku, kiedy już dach mamy skończony, to już czekam na sezon burzowy, który się rozpocznie. I wierzę, że latem, jeżeli Pan nie powróci wcześniej, to będę szczęśliwy w oknie siedział, patrzył na aplikacji, gdzie jest burza i oczekiwał, że przyjdzie, bo będę bezpieczny w domu, który jest dobrze zbudowany. W tej przypowieści widzimy, że sprawą drugorzędną jest, jaki masz dom. To jest rzecz drugorzędna, ile twój dom, twoje życie, ile to ma metrów kwadratowych, jaki masz kolor łazienki, jakie masz okna wstawione i wszystkie inne rzeczy. Sprawą fundamentalną jest, na czym stoi twój dom, na czym opiera się twoje życie. Czyli sprawą drugorzędną jest, jaką masz pracę, ile zarabiasz, jakim samochodem jeździsz, gdzie spędzasz wakacje. Ile książek przeczytałeś w tym roku? Czy cię lubią na mieście? Czy wszyscy chcą przybić z tobą piątkę, jak się gdzieś pojawisz? Czy ludzie się śmieją z twoich żartów? To wszystko jest drugorzędne. Istotne jest, czy budujesz swoje życie na nauce Jezusa. Nie bądźmy głupi. Róbmy użytek ze słów Pana Jezusa, które znamy i które wciąż mamy możliwość dzięki Jego łasce poznawać. Gdy mówimy, że coś jest fundamentalne, to chodzi nam o to, że to jest kwestia absolutnie podstawowa. Tak jak fundament przy budowie domu. I zresztą Ewangelia Łukasza, kiedy też ten sam obraz tam ewangelista przedstawia, to on w swojej relacji używa słowa fundament. W Łukasza 6,48 czytamy, że ten mądry przypomina budowniczego, który zrobił głęboki wykop i posadowił fundament na skalę. Gdy przyszła powódź i strumień wody uderzył w ten dom, nie zdołał go poruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Dzisiaj mam na sercu to, by poruszać tylko i wyłącznie kwestie dosłownie fundamentalne. Nie będziemy skupiać się na tym, jak powinien wyglądać nasz salon, jak zabezpieczyć się od mrozu, ale dziś skupmy się na fundamencie. Jestem przekonany, że regularnie trzeba nam wracać do podstaw. Ja osobiście, niestety może, ale wciąż potrzebuję wracać do podstaw. Może powinienem być daleko dalej, ale jest pewna logika też, że zanim się przechodzi do rzeczy doskonalszych, trzeba zadbać o fundament i trzeba nam sprawdzać co jakiś czas, czy nasz fundament jest zdrowy. Czytane dzisiaj słowa Jezusa są jednoznaczne. Jeśli ktoś buduje bez fundamentu, to przy nadchodzących próbach jego życie upadnie. Z tego, co zostało zbudowane, zostanie jedynie rumowisko. Ale może się też zdarzyć, że niby budowaliśmy na fundamencie, a mimo to coś zaczyna się dziać niepokojącego z budynkiem naszego życia. Czy jest tylko tak, że budynki bez żadnego fundamentu ulegają zawaleniu? Jakbyście byli w sali, to bym wskazał teraz, wskażę ręką w tamtą stronę, gdzie u was jest odwrotnie, tam gdzie jest stajnia, którą odziedziczyliśmy, którą jeszcze na zdjęciach oglądałem, jak była cała, która się zapadła, bo przez długi czas nikt się tym nie zajmował. Upływ czasu, szereg niekorzystnych czynników prowadzą do tego, że każdy budynek może się zawalić, zwłaszcza jeśli z czasem uszkodzeniu ulega fundament, który na przykład nie został zabezpieczony w odpowiedni sposób. I cóż, nie jestem ekspertem budowlanym, więc troszkę się doedukowałem na stronie jak budować. I tam sobie czytałem, pozwólcie, że się podeprę, bo jest takie pojęcie w ogóle jak awaria fundamentów. Awaria fundamentów jest niebezpieczna, ponieważ może spowodować uszkodzenie innych elementów budynku. Logiczne. Jak się dowiedzieć, czy należy remontować fundamenty? I teraz posłuchajcie uważnie, jeżeli jesteście tam u siebie w mieszkaniach, w domach, to możecie się porozglądać po ścianach i zobaczyć, czy czegoś nie widzicie niepokojącego. Bo z tej strony czytamy o awarii fundamentów mogą świadczyć uszkodzenia innych elementów budynku, takie jak rysy i spękania na ścianach lub stropach, ugięcia stropów, rozchodzenie się ścian lub stropów i ścian, pękanie lub odspajanie tynków. O odkształceniach konstrukcji może też świadczyć klinowanie się okien i drzwi. By móc z całą pewnością stwierdzić, czy fundamenty wymagają remontu, trzeba wykonać odkrywki. To jest odkopać od zewnątrz fragment ścian i ław. W ten sposób można sprawdzić, w jakim są stanie. A przyjrzyjmy się swoim domom, ale mówię tutaj o naszych życiach, nie o tych tylko fizycznym domu, w którym mieszkamy. Ale czy w naszym życiu nie dochodzi do tego, do jakichś odkształceń względem tego, jak budowaliśmy nasze życie? Czy drzwi normalnie chodzą, a może się nie domykają? Może w obliczu ostatnich ulew gdzieś nam cieknie po parapetach? Czy nie pojawiły się jakieś niepokojące rysy, spękania na sufitach, na ścianach naszego życia? Jeśli na przykład w obliczu koronawirusa uleciał gdzieś twój deklarowany pokój Boży, jeżeli drżysz, jeżeli obgryzasz paznokcie, jeżeli sprawdzasz tylko te wiadomości i lękasz się o jutro, jak to się ma do naszego fundamentu, do nauczania Jezusa Chrystusa? Jeśli nasz fundament jest w dobrym stanie, również dom, który na nim stoi, zgodnie z nauką Jezusa, dzisiaj czytaną, nie powinien się w ogóle poruszyć, jeżeli jest dobrze zbudowany. I ogólnie z tymi domami to jest troszkę zmartwień, prawda? Nawet ktoś, kto ma niewielki dom, patrzy na Adama, bo niewiele osób jest na sali, to wiadomo, że jest ogródek, jest, trzeba tam zadbać, trzeba podkopać, trzeba różne rzeczy zrobić przy domu. Wciąż jest coś do zrobienia. Mam dla nas dobrą nowinę na dziś. Dobra nowina na dziś brzmi tak, że chociaż nasze życie ma nieco zmartwień na co dzień i wciąż trzeba coś robić w tym życiu, to jedno z podstawowych zmartwień nam odchodzi. Bo ludzie często w tym świecie mają problem z tym, żeby odnaleźć głębszy sens w życiu. Głębszy. Żeby odnaleźć w ogóle sens życia. Myślę, że wiele osób doświadcza teraz tego dramatu, jak siedzą w domach i normalnie mają już zaplanowane całe życie od poniedziałku do piątku. Dzieci zawożą w różne miejsca, chodzą do pracy i mają cały tydzień wypełniony i teraz to wszystko siadło. Co robić? Jaki jest sens tego wszystkiego? Po co tak pędzić? Nam, kochani, to zmartwienie odchodzi. Nam, wierzącym w Jezusa Chrystusa, odchodzi to zmartwienie, bo my mamy dany fundament, na którym mamy budować. Mamy cel, mamy sens naszego życia i nie musimy się tutaj już zamartwiać. W pierwszy list do Koryntian, 3:11 mówi: co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. My mamy dany fundament. Przykro mi, jak już wspominałem, że dzisiaj jest nas tak niewiele tutaj na miejscu, ale mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze nasz obiekt, bo chciałbym, żeby to miejsce, z którego teraz głoszę, nasza kaplica, posłużyła nam jako pewna ilustracja. Pamiętacie, jak kilka lat temu przyszliśmy tutaj, była, jakby nie patrzeć, ruina i jako pewien cel podstawowy, pierwszą rzecz, którą chcieliśmy zrobić po ogrodzeniu terenu, to tą wozownię odbudować, odrestaurować, stworzyć z niej dom modlitwy. Dzięki Bogu nam się to udało. Ale chciałbym wrócić do tego, co leżało tutaj u podstaw, jakie mieliśmy warunki postawione, ponieważ to wszystko jest pod nadzorem konserwatora, więc nie podlegało w ogóle dyskusji to, że musimy trzymać się fundamentów, które są pod tym budynkiem. W historii różne rzeczy się działy tutaj. Była kiedyś tutaj spółdzielnia pszczelarska, nie wiem, czy wiecie, ktoś nawet wymyślił i ten budynek połączył z dworem na jakiś czas. Tam resztki teraz, jak czyściliśmy trochę przy elewacji, to jeszcze było widać. To wszystko musiało być rozebrane, wszelka samowola. My, kiedy tutaj przyszliśmy, kiedy już oczami wyobraźni widzieliśmy w tym miejscu, kaplicę, dom modlitwy, to mieliśmy postawiony warunek, z którym nie było żadnej dyskusji, że musimy trzymać się założonych fundamentów, nie przez nas, danych nam fundamentów. I chociaż nie wiadomo, jak logicznie byśmy argumentowali, że potrzebujemy więcej miejsc, to nie było żadnej dyskusji. Oczywiście, że przydałoby nam się jeszcze jedno pomieszczenie na szkółkę. Piotr pewnie by się ucieszył, jakbyśmy mieli jeszcze jakąś przybudówkę na księgarnię wielkości kaplicy, jakaś sala dodatkowa, balkon większy. Pewnie, żebyśmy zagospodarowali to miejsce. Jakbyśmy nie byli tym ograniczeni, to w naszych projektach to pewnie byśmy się rozciągnęli w tamtą stronę, trochę na szerokość, tutaj wiatrołap zbudowali, ale nie mogliśmy. W ogóle nie podlegało to żadnej dyskusji. Musieliśmy wpasować się w to, co zostało nam dane, w ten fundament. Musieliśmy już pogłówkować, jak my to tutaj w środku urządzimy, żeby pomieścić się w granicach tego, co zostało założone nie przez nas, co zostało nam po prostu dane. Jakbyśmy pozwolili sobie na jakąś przybudówkę, to byśmy ponieśli tylko szkody na tym, bo potem przy odbiorze by kazali nam to rozbierać, byśmy zapłacili pewnie karę, a być może w ogóle by nam odebrali tę całą posesję. Niech ta prosta ilustracja znajdzie odniesienie w naszym codziennym życiu z Panem. Fundament został nam dany. Niezależnie od tego, co myślisz, żeby ci się przydało dodatkowo przy twoim domu, nie bierz pod uwagę opcji budowania poza Jezusem Chrystusem. Jest to głupie, używając słów Jezusa. Jest to niebezpieczne i prędzej czy później poniesiesz tego konsekwencje. W tym fragmencie z pierwszego listu do Koryntian w trzecim rozdziale przeczytajmy te słowa w kontekście o tym danym nam fundamencie, ponieważ Słowo Boże wzywa nas tutaj wyraźnie do rozważnego budowania na danym nam fundamencie. Trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian od 10 wersetu czytamy tam słowa takie. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, to mówi Paweł, położyłem fundament, inni na nim budują i niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siany czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Paweł używa tu ciekawego słowa w 10 wersecie. Niech każdy uważa, jak buduje. Biblia Warszawska mówi tutaj, niech każdy baczy, jak buduje na tym fundamencie. Baczy już takie nie dzisiejsze trochę słowo. Greckie słowo blepo oznacza dosłownie widzieć, dostrzegać. Czyli proces naszego budowania na danym nam fundamencie nie może, nie powinien być bezmyślny. Ot, jakoś to życie nam się układa, jakoś tak płynie z dnia na dzień. Mamy fundament i tak sobie żyjemy. Mamy wpatrywać się, mamy postrzegać naszymi zmysłami to, jak budujemy. W przenośni to słowo używane jest jako, uwaga, mieć zrozumienie, dostrzegać umysłem, zauważać, odkrywać, pojmować, zwracać myśl na coś, rozważać, zastanawiać się nad czymś, rozpatrywać starannie, badać. Dobra nowina jest taka, że nie musimy się martwić zakładaniem fundamentu dla naszego życia, ale jednocześnie Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy zastanawiali się nad tym, jak budujemy, żebyśmy badali to, jak budujemy, żebyśmy starannie rozpatrywali, rozumieli, zwracali naszą myśl nad tym, jak budujemy nasze życie na tym fundamencie. Bo to nie jest bez znaczenia, jak budujemy. Możemy używać różnych materiałów, szlachetne i mniej szlachetne. I to wszystko się objawi, jak jest napisane w owym dniu. Oczekujemy tego, że tak jak zapowiedział Pan Jezus, powróci po swój Kościół. I Słowo Boże uczy nas, że czeka nas wtedy odpowiednia nagroda w zależności od tego, jakie okaże się nasze przeżyte życie. Oczywiście wiemy, że będziemy zbawieni nie z uczynków, tylko z wiary, ale wiemy też, że oczekuje nas nagroda i że ten fragment jasno wskazuje na to, jak budujemy nasze życie, że to nie pozostaje bez znaczenia. W drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale 10 wersecie czytamy: wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Chcę wyraźnie podkreślić, że rozważany przez nas tekst tyczy się tylko i wyłącznie tych, którzy budują na fundamencie, którzy robią użytek ze słów Jezusa. Nie ma tutaj mowy o czyśćcu, jak niektórzy nieraz karkołomnie próbują ten fragment tłumaczyć, że ten ogień, który przyjdzie, okaże się i że to w mękach, jak przez ogień, niektórzy będą zbawieni. To nie o to chodzi tutaj. Nie ma tutaj mowy w ogóle o ludziach bezbożnych, o tych nieroztropnych, którzy zbudowali swój dom na piasku. Ci są głupi i w ogóle wszystko będzie ruiną. Nie dostąpią zbawienia. Ten tekst tyczy się tylko tych, którzy budują na danym fundamencie, na Jezusie. I to do Kościoła jest wezwanie, by budować rozumnie. To do nas jest to wezwanie, by baczyć na to, z czego budujemy, jak budujemy na tym fundamencie. Bo przyjdzie dzień, który obnaży jakość tego, jak budujemy. Więc zachęcam, żeby naszą życiową dewizą nie było byle jak, byle w Panu. Tylko rozważajmy, myślmy, wytężajmy nasz umysł, z czego i jak budujemy na tym fundamencie. Budując naszą kaplicę, wiedzieliśmy, że musimy trzymać się fundamentów, ale pozostawała jeszcze jedna kwestia do sprawdzenia, do czego i dzisiaj chcę nas wszystkich zachęcić. Kwestia zbadania jakości tych fundamentów. Czy nie uległy one tak zwanej awarii? Czy nie zostały uszkodzone przez te lata, kiedy ten budynek sobie niszczał nieużywany? Jeśli dostaniecie w spadku jakiś stary dom, czego wam życzę, nie tego, żeby był stary, życzę wam, żebyście dostali w spadku dom, ale jeżeli dostaniecie w spadku dom, prawdopodobnie będzie on stary albo jakieś mieszkanie. Zachęcam was, żebyście zanim zainwestujecie kupę swojego czasu, energii, sił, pieniędzy, żebyście sprawdzili, czy jest to w ogóle warte. Warto sprawdzić fundamenty. Zanim rozpoczęliśmy budowę kaplicy tutaj, to był jeden z pierwszych kroków. Jeśli okazuje się, że fundament się nie nadaje, to nie ma co zaczynać budowy, trzeba to jakoś rozwiązać. Czasem wystarczą niewielkie naprawy. Ja się słabo na tym znam, ale podpieram się tutaj internetem. Zalecam regularnie sprawdzać fundament, aby uniknąć strat. Bo istnieje takie ryzyko, że możemy się zapędzić w budowaniu, że nasz gmach może się w ogóle rozminąć z fundamentem. I dlatego musimy to regularnie sprawdzać. Portal Jak Budować radzi. Gdy mamy podejrzenia, że fundamenty są uszkodzone, trzeba zlecić wykonanie ekspertyzy technicznej. Sporządza ją konstruktor z uprawnieniami budowlanymi. Ocenia stan techniczny fundamentów i projektuje rozwiązania naprawcze. Żeby remont odniósł skutek, trzeba znaleźć przyczynę uszkodzenia i ją wyeliminować, a to często jest bardzo trudne. My taką ekspertyzę zleciliśmy, ja jak mówię, zupełnie się na tym nie znam i to niech nie zaprząta naszej głowy. Ale wyczytałem też, że wykonywanie wzmocnień fundamentów istniejących obiektów nie należy do rzadkości. Celem robót jest zabezpieczenie konstrukcji przed powstaniem zbyt dużych odkształceń utrudniających jej użytkowanie lub zagrażających jej stateczności. I do tego nas dzisiaj zachęcam, jak jesteśmy w domach czy tutaj w sali, żebyśmy badali i umacniali fundament naszego życia, pamiętając, że nie powinno być nic innego fundamentem naszego życia niż Jezus Chrystus. Jak to zrobić? Jak taką ekspertyzę dokonać? Jest pewien miernik, prosty miernik Słowa Bożego, do którego chciałbym, żebyśmy zajrzeli, który nam pozwala określić stan fundamentów. Niedawno ten fragment rozważaliśmy podczas środowych spotkań. To jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 19 werset. Jeżeli dobrze pamiętam, to Adam miał ten fragment. I tam czytamy o tym, jak sprawdzać nasz fundament. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony. Opatrzony jest tą pieczęcią. Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. Bardzo ciekawy werset. Co on nam mówi tutaj? Fundament opatrzony pieczęcią. To znaczy, że nikt nie może tego zmienić. Pieczęcią w tamtych czasach oznaczało, to tak jak my dzisiaj plombujemy różne rzeczy. I jeżeli ktoś to zmieni, to plomba jest złamana i wiemy, że ktoś w tym grzebał. Ta pieczęć położona przez Boga jest, nie można tutaj nic zmieniać. Fundament, jeżeli jest Bożym fundamentem, jest niewzruszony, jest nam dany przez Boga, to On nosi na sobie tę pieczęć. Boży fundament ma pieczęć po pierwsze. Zna Pan tych, którzy są Jego. I po drugie, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. Cóż za dziwna pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego. Dla mnie to było bardzo odkrywcze, kiedy rozważałem słowo, gdy myślałem o tej pieczęci, jak bardzo łączą się te słowa Pisma z podstawowym fragmentem naszego rozważania dzisiaj, skazania na górze. Mówiłem, żebyśmy mieli zakładkę. Wrócimy teraz do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytaliśmy o tym, że każdy, kto robi użytek ze słów Jezusa, jest podobny do mądrego budowniczego, a ten, kto nie robi użytku, do głupiego, który nie buduje na tym fundamencie. Fundament ma na sobie pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego. I teraz przeczytajmy słowa, które bezpośrednio poprzedzają czytany przez nas fragment. Mateusza 7, 21-23. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Straszne słowa, które mogą usłyszeć ludzie mających samych siebie za wierzących. Smutno mi, kiedy myślę sobie o tym dramacie, który spotka tak wielu ludzi. Zbliża się dzień, kiedy jedni trafią do obiecanego Królestwa Niebios, a inni odbiją się od zamkniętych drzwi. Jedna z bardziej znanych przypowieści, która opowiada o tych wydarzeniach, jest to przypowieść o 10 pannach. Mowa tam o 5 mądrych, roztropnych i o 5 nieroztropnych, czy po prostu głupich, bo tam też jest użyte dokładnie to samo słowo, które określa tego, kto nie buduje na fundamencie, czyli tego, kto słucha słów Jezusa, a nie robi z nich użytku. Słowo moros. W przypowieści o 10 pannach, ona jest w Mateusza 25 rozdziale, jest mowa nie o Kościele i o świecie. Te słowa są kierowane tylko do tych, którzy oczekują na przyjście oblubieńca, czyli to są słowa o Kościele i do Kościoła. Do ludzi, którzy wierzą, którzy deklarują, że oczekują, którzy nawet zrobili coś ku temu, żeby oczekiwać, bo te panny też wzięły lampy, te głupie, ale nie były przygotowane. To jest w ogóle straszna proporcja. Tam nie jest mowa o 9 mądrych i 1 głupiej. To nie znaczy, że dokładnie połowa Kościoła zostanie, a połowa zostanie zabrana. To nie taką matematykę Jezus używa, ale w niektórych przypowieściach Jezus mówił o 9 i o 1. A tutaj jest mowa jakby pół na pół, że niestety duża część ludzi, którzy myślą, że oczekują, nie jest przygotowana na przyjście Jezusa. W tej przypowieści czytamy w 25 rozdziale, 10 wersecie takie słowa. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, Panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Wielką tragedią niektórych kościołów jest to, że tak szybko się budują, że może się okazać, że nie budują się już na fundamencie, który musi pozostać niezmienny. Ale nie zajmujmy się kościołami, zajmujmy się, myślmy o sobie, bo tragedią ludzi będzie to, gdy okaże się, że myśleli, że mają piękną budowlę, a tu w jednym momencie okaże się, że zostało wielkie rumowisko. Że drzwi do królestwa są zamknięte i usłyszą od Jezusa, nie znam was. Robi mi się naprawdę przykro, kiedy o tym pomyślę. Swoją drogą mamy trochę czasu, mam nadzieję, że czytaliście te rekolekcje, które umieszczał pastor o Noem, bo my oczekujemy. Są czasy końca, one się zbliżają. I w czasach końca będzie jak za dni Noego. I był cykl tych rozważań. I ostatnie rozważanie właśnie było o tym, że to Bóg zamknął drzwi do Arki. I tak samo będzie, że w pewnym momencie skończy się czas łaski. I te drzwi zostały zamknięte. Zostaną zamknięte. I te panny, które się spóźnią, będą wołały, prosimy, otwórz. I usłyszą, nie znam was. Jak straszny będzie to widok. Gabryś ostatnio w kazaniu o Ezawie wspominał o tym, że nieraz złapiemy się na tym, że przez naszą głupotę coś zaprzepaścimy, że wydarzy się coś, czego już nie można cofnąć. Mam ten obraz, jak opowiadał, jak tam próbował przy szybie w samochodzie coś śrubokrętem podważyć i mu trzasnęła. I sobie wyobrażam minę Gabrysia. Pozdrawiam, jeżeli ogląda nas, że pewnie było mu ciężko. Jak znam Gabrysia, zaraz się pewnie uśmiechnął, ale mieliśmy, każdy z nas, coś takiego w życiu, że nie dało się czegoś cofnąć, że coś zepsuliśmy. To jest nic względem tego, co się wydarzy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś relacje jakichś pogorzelców, którzy stracili wszystko w pożarze. Jak smutne są te twarze, kiedy ludzie mają świadomość, że to, na co pracowali całe swoje życie, 20, 30, 40, nieraz 50 lat, co odkładali w przeciągu jednej nocy, w przeciągu paru godzin, wszystko stracili, bo spłonęło. I nie ma powrotu, i nie wróci to. Wspomnienia nie wrócą, albumy się popaliły, wszystko stracili. Jakie straszne są te twarze tych ludzi. A co dopiero ci, którzy zreflektują się na koniec życia, że drzwi zostały zamknięte. Myśleli, że wszystko jest w porządku, że są gotowi, troszkę może się zdrzemnęli i usłyszą od Jezusa te straszne słowa, nie znam was. Pieczęć na fundamencie, niewzruszonym Bożym fundamencie brzmi, zna Pan tych, którzy są Jego. Druga informacja na pieczęci umieszczona przez Boga na danym przez Niego fundamencie brzmi, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. Paweł pisał ten list z więzienia do swojego współpracownika Tymoteusza, którego wysłał do Efezu. Pamiętamy to, że rozważaliśmy to niedawno, że też Duch Święty objawił Pawłowi w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, o tym czytamy, nie będziemy teraz czytać tego fragmentu, ale objawił to Duch Święty Pawłowi, że przyjdzie ciężki czas na ten Kościół, że wyjdą tam ludzie, którzy będą mówić przewrotne rzeczy, żeby zwieść wierzących. I Paweł potem zostawił tam, wysłał Tymoteusza do Efezu, żeby mierzył się z tą niełatwą sytuacją. W drugim liście Tymoteusza, w drugim rozdziale wcześniej właśnie czytamy takie słowa: postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany, bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. Pospolitej, pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos. Rozminęli się oni z prawdą. Gdzieś ten fundament stracili i dlatego Paweł przypomina Tymoteuszowi, jaka jest pieczęć na tym fundamencie. Badajmy nasz fundament. Słowo Boże wzywa nas do uświęcenia. Każdy, kto wzywa Pana, ma odstąpić od niesprawiedliwości. To jest fundament. Jeśli ktoś naucza inaczej, to nie jest to właściwy fundament do budowania. W Galacjan czytamy w pierwszym rozdziale: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę, różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Dlatego dzisiejsze poselstwo zatytułowałem Bądź fundamentalistą. Brzmi to źle w naszych uszach. Fundamentalista. Fundamentaliści nam się kojarzą pejoratywnie, kojarzą nam się, za przeproszeniem, z jakimiś Arabami w turbanach obwieszonych dynamitem, którzy wojują tam o religię, albo kojarzą nam się z takimi starszymi mężczyznami, którzy są smutni, zdenerwowani i wszystkiego by zabraniali. To są fundamentaliści. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Nawet słownik języka polskiego nie przedstawia fundamentalizmu jako czegoś dobrego, bo czytamy, że jest to ortodoksyjny i bezkrytyczny stosunek do wyznawanej religii, bliski fanatyzmowi religijnemu. I po drugie, jest to radykalizm ideowy, nie pozostawiający miejsca do dyskusji. Nie brzmi to dobrze, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy pozostawianie miejsca do dyskusji z tym, co jest jasno zapisane w Słowie Bożym, nie może prowadzić do tego, że w ostatecznym rozrachunku wielu okaże się głupcami? Gdy wyjdzie, że ich życie nie opiera się na fundamencie. Ja wierzę, że Pismo Święte to Słowo Boże. I czy coś mi się w nim podoba, czy też nie, tak jest, koniec i kropka. To jest fundament mojego życia i mam się do tego stosować. Jeśli jest napisane, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, ma odstąpić od niesprawiedliwości, to tak jest. Tymczasem coraz więcej i więcej nauczycieli będzie się pojawiało, którzy będą nas przekonywać, żeby nie podchodzić tak radykalnie do tego, żeby wyluzować nieco, że trzeba odczytywać słowa w odpowiednim kontekście. Oczywiście, że trzeba czytać słowa w kontekście, ale niech to nam nie myli oczu, że to jest inny kontekst kulturowy, że to były inne czasy, czasy się zmieniają, że musimy się bardziej otworzyć, bo nikt nie będzie chciał przychodzić do kościoła, jak w końcu nam się pozwolą znowu gromadzić, że miłosierdzie góruje nad sądem przecież. Słowo Boże tak mówi. Jeśli będziemy trzymać się bezkompromisowo danego nam fundamentu, nauki Jezusa Chrystusa, zdarzy się, że ludzie będą postrzegać nas jako nawet niebezpiecznych fundamentalistów. Na portalu Deon, czyli Bóg Online, to jest tłumaczone, czytałem artykuł pewnego jezuity, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, chodzi o ojca Krzysztofa Ołdakowskiego, który o fundamentalizmie wypowiada się w taki sposób. Ciasnota myślenia oraz absolutyzacja idei i poglądów to najprostsza droga do popadnięcia w fundamentalizm. Własne przekonania traktuje się jako normę, której wszyscy powinni się podporządkowywać. Fundamentalizm jest związany z dosłownym rozumieniem pojęć i zasad niezależnie od zmieniających się warunków kulturowych i społecznych. Brzmi to wszystko bardzo mądrze. Dalej czytamy, fundamentalizm to postawa, która nacechowana jest konserwatyzmem i bezkompromisowym przestrzeganiem zasad przyjętej religii. To sposób myślenia, który nie uznaje prawa innych do krytycznego i samodzielnego kształtowania poglądów. Traktuje ich jak osobistych wrogów. Widzi w nich zagrożenie dla swoich jasnych i pewnych przekonań. Prowadzi do izolacji, skostnienia, powoduje niechęć do żyjących obok i zamyka na nich. Dlatego jest niebezpieczny i trzeba, uwaga, się z niego leczyć. Szatan jest ojcem kłamstwa i zabiera pewne dobre rzeczy nam i próbuje nam je obrzydzić, tak żeby fundamentalizm brzmiał tak bardzo niedobrze, że fundament, oj, to jest coś złego. I teraz już fundament nam będzie się kojarzył z czymś niedobrym, niewłaściwym, takim, który nas, jak czytamy, oddziela od innych. Trzeba się leczyć z tego. Bądź fundamentalistą. Wzywam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o to, żebyśmy wyszli na ulicę, krzyczeli, buntowali się przeciwko przepisom, spotykali się w 50 osób, bo jesteśmy fundamentalistami i musimy się trzymać. Nie o to chodzi. Wzywam żeby nas do tego, Słowo Boże, żebyśmy bezkompromisowo trzymali się fundamentu, którym jest Jezus Chrystus. A to na pewno nie poprowadzi nas do izolacji. To nie poprowadzi nas do skostnienia. To nie będzie powodowało niechęci do nikogo. Nie może tak być, jeżeli będziemy trzymać się fundamentu. To nie jest ciasnota myślenia. Apostoł Paweł nie należał do ciasno myślących ludzi. Był jednym z lepiej wykształconych ludzi w swoich czasach. Miał prawo zaliczać się do elity. Ale gdy tak studiuje jego życie, gdy studiuje jego poglądy, to wychodzi mi, że apostoł Paweł był okropnym fundamentalistą, ale takim najgorszym, najgorszego sortu. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, czytamy pierwszy, drugi werset, Paweł mówi, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie, i to ukrzyżowanym. Spójrzmy jeszcze do listu do Filipian, do trzeciego rozdziału. Przeczytamy dłuższy fragment, może od trzeciego wersetu. To my bowiem należymy do obrzezanych. My, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja. Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, Hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak, cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. I odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Paweł to przesadzał, nie? A może właśnie nie. A może właśnie nie przesadzał. Może właśnie dlatego z czystym sumieniem mógł stawiać siebie jako wzór. To, co jest poza Jezusem, poza fundamentem danym nam przez Boga, nie przetrwa. Może zatem czasem szkoda naszego czasu na takie hobby, na różne relacje i tym podobne rzeczy, które są budowane poza Jezusem, poza tym fundamentem, poza ramami, które zostały nam dane. Zastanówmy się dzisiaj, na ile nasze codzienne życie, nasze związki, nasze przyjaźnie, nasze hobby, nasze spędzanie czasu, nasz biznes, nasza etyka, nasze marzenia, nasze plany wakacyjne są zgodne z danym nam fundamentem. Fundament determinuje zarys budowli, a więc Jezus Chrystus, Jego nauka powinna przekładać się wymiernie na nasze życie. To, z jakich materiałów budujemy, to jest rzecz drugorzędna. Ale ten kształt naszego życia powinien być wyznaczony przez dany nam fundament. Kończąc już, czy nie wolno nam iść do kina? Zadam pytanie. Czy nie wolno nam wypić sobie piwka przy grillu latem, albo jesienią, albo wiosną? Czy nie wolno mi zrobić sobie tatuażu jakiegoś ładnego? Czy nie wolno nam zakochać się i brać ślubu z kimś, kto nie uznaje Jezusa Chrystusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem? Czy nie wolno mi wydać całych pozostałych oszczędności na wakacje w USA? Jesteśmy wolnymi ludźmi i wszystko nam wolno. Czy Ewa nie mogła zjeść z drzewa poznania dobra i zła? No, okazało się, że mogła. Fizycznie nic jej nie blokowało. Przyszedł diabeł, który jest ojcem kłamstwa i tak namotał, że czytamy tam na początku pierwszej księgi Mojżeszowej, jak przychodzi i mówi, czy rzeczywiście nie wolno wam jeść? Czy rzeczywiście? I diabeł będzie takie wątpliwości próbował zasiać do twojego życia. Czy nie wolno ci tego, czy nie wolno ci tamtego? Słowo Boże mówi, wszystko wolno. Pierwszy list do Koryntian 10:23. Ten sam list, który mówi o tym, że jest jeden dany nam fundament. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje w kontekście tego, co dzisiaj rozmawiamy. Naprawdę, kochani, lepiej być wyśmianym fundamentalistą. Bezpieczniej nam jest różnych rzeczy nie robić, jeżeli mamy co do tego wątpliwości. Bezpieczniej jest trzymać się po prostu fundamentu, nawet za cenę tego, że nas wyśmieją. Bo to od tego zależy, czy kiedy przyjdzie powódź, to nasze życie przetrwa. Kiedy przyjdzie czas próby, kiedy uderzy wicher, kiedy zajdzie słońce, kiedy przyjdzie deszcz, kiedy zacznie się powódź, czy my to przetrwamy. Od tego zależy, czy gdy powróci Pan po swój Kościół, a ten dzień się zbliża, bo On obiecał, że kiedy przygotuje miejsce, to powróci. Ten dzień jest coraz bliżej. Od tego zależy, jak dzisiaj budujesz, czy robisz użytek ze słów Jezusa, które dzisiaj słyszysz. Od tego zależy, czy usłyszysz wejdź, czy odbierzesz się od zamkniętych drzwi. Wysłuchaliśmy dzisiaj fragmentu nauczania Jezusa. I mamy wolną wolę, co z tym zrobimy. Decyzja należy do Ciebie i do mnie. To Słowo też jest do mnie, ono też mnie sprawdza, też mnie dotyka. Decyzja należy do nas, czy zrobimy użytek z tych słów, czy tylko wykorzystamy, czy tylko ich wysłuchaliśmy i nie zrobimy użytku. Wtedy jesteśmy głupi, tak jak mówi Jezus. Niestety, to są mocne słowa, ale Słowo Boże wzywa nas, żebyśmy wykorzystywali czas, bo dni są złe, dni są trudne i żebyśmy postępowali jako mądrzy. Wzywam Cię, proszę w imieniu Bożym, bądź fundamentalistą. Trzymaj się fundamentu, który ma na sobie pieczęć. Zna Pan tych, którzy są Jego oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I teraz powstańmy, my tutaj w sali, wy w mieszkaniach też możecie i będziemy wzywać właśnie imienia Pańskiego. My tutaj we wspólnej modlitwie, jeżeli macie taką możliwość tam, gdzie jesteście, to połączmy się teraz w modlitwie i miejmy chwilę, żeby odpowiedzieć na to poselstwo słowa.